Czołem, witam w Ewangelii w Spektrum, gdzie to, co wystaje poza szereg i dlatego jest nienormalne w cudzysłowie, niekoniecznie musi być gorsze. Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, kiedy nie macie zielonego pojęcia, co w danym momencie czujecie? Kiedy na tak wydawałoby się prozaiczne pytanie jak się czujesz, odpowiadasz, rany boskie, nie wiem. Jest to rzecz, która u osób w Spektrum zdarza się dosyć często, a jeżeli ma miejsce i w twoim życiu, to możesz mieć aleksytymię. Aleksytymia jako taka nie jest zaburzeniem. Nie jest to coś, co się diagnozuje. Jest to raczej określenie pewnego zbioru niecodziennych cech, z czego najbardziej wyróżniające jest to, że nie umiem pokazać i nazwać tego, co w danym momencie czuję. I nie bierze się to stąd, że jestem zbyt nieśmiały, czy mam problemy z odnalezieniem się w towarzystwie, czy po prostu jestem gburem i nie lubię dzielić się swoimi przeżyciami z innymi ludźmi, bo ja zazwyczaj lubię się dzielić. Naprawdę. Sęk w tym, że ja często naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć tego, co w danym momencie czuję. Część mózgu za to odpowiedzialna po prostu szwankuje. Aleksytymia to słowo pochodzące z greki, co dosłownie najlepiej przetłumaczyć jako brak słów na emocje. Jest to niezdolność do rozumienia lub identyfikowania emocji oraz ich nazywania i wyrażania. To nie jest równoznaczne z tym, że dana osoba nic nie czuje. Bardziej to wygląda w ten sposób, że średnio ogarniam, co się wewnątrz mnie dzieje. Tak jakbym przyszedł do lekarza i powiedział mu, że boli mnie brzuch. Ale nie wiem, czy mnie boli żołądek, czy śledziona, przepona, czy trzustka. Po prostu coś mnie tam boli, ale nie potrafię tego skonkretyzować. Zasadniczo aleksytymia polega na utracie zdolności do prawidłowego przeżywania uczuć, nadmiernym napięciu psychicznym, co prowadzi do wielu innych problemów. Powodowane jest to stresem w połączeniu z brakiem relaksu i brakiem umiejętności wypoczywania. Bo skoro nie wiem, że mój stres wywołany jest przemęczeniem, to w ogóle nie przyjdzie mi do głowy, żeby odpocząć. Podobnie, kiedy czuję smutek, to może on być spowodowany wieloma rzeczami. A ja nie mam zielonego pojęcia, który to konkretnie powód i co gorsza, nie wiem, jak dojść do tego, który to konkretnie powód. Prowadzi to do braku rozładowania napięć i niepokoju. Nie potrafię też odróżnić pobudzenia emocjonalnego od fizjologicznego. Skupiam się na fizjologicznych objawach towarzyszących przeżywaniu emocji, jak dreszcze, mętlik w głowie, nogi jak z galarety, pocenie się i przypisuję im zewnętrzne źródła. Mogę na przykład nie odróżnić dreszczy związanych z podnieceniem czy ekscytacją od dreszczy spowodowanych zimnem. Co warto podkreślić, to fakt, że nie trzeba być w spektrum autyzmu, by mieć aleksytymię. Przypuszcza się, że mniej więcej 10% populacji ma tą przypadłość. Niemniej jednak wśród autystyków ten procent sięga w różnych statystykach od 50% wzwyż. Zatem aleksytymia może być jednym z ważniejszych czynników, dlaczego osoby w spektrum mierzą się z trudnościami w komunikacji społecznej. A także dlaczego mają inne problemy związane z niepoukładanym życiem emocjonalnym. Tak na marginesie, umieściłem w opisie link do testu na aleksytymię. Jest to test w języku angielskim, więc w razie wątpliwości zalecam korzystać z tłumacza. Pokrótce powiem tylko, że wynik testu jest mierzony w skali od 0 do 180. Mój wynik to 159, co jest uważane za naprawdę, naprawdę wysoko. Nawet wynik powyżej 120 jest uważany za poważną aleksytymię. I zachęcam, być może komuś z was to pomoże. Mój wynik na aleksytymię to jest też powód, dla którego opowiadam o tej przypadłości. Ja z tym mierzę się całe moje życie. I naprawdę widzę po sobie, że kiedy w rozmowie z drugim człowiekiem wchodzi temat emocji, często potrzebuję naprawdę dużo czasu, by znaleźć odpowiednie słowa do opisania swojego przeżycia właśnie pod kątem uczuć, czy przekonania się, czy ja rzeczywiście czuję to, co czuję. Również wiele razy mierzyłem się z problemami emocjonalnymi, których nie rozumiałem, co prowadziło do długotrwałego smutku, załamania, może i nawet depresji, i co też pewnie przyczyniło się do wystąpienia u mnie innych zaburzeń, których współistnienie ze spektrum autyzmu jest dosyć częste. Z mojej perspektywy to wygląda w ten sposób, że gdy interpretuję moje własne uczucia, ale też uczucia innych, to nie robię tego intuicyjnie. Zawsze muszę to przenieść na poziom rozumu i logiki. Czy bardziej upraszczając, skupić się na tym, co dane emocje we mnie wywołują i niczym Sherlock Holmes dojść do tego, co mogło z kolei pobudzić te emocje. Mało tego, ja muszę emocje sprowadzić do czegoś mierzalnego, do czego będę mógł się odnieść. Pomyślcie bardziej o tym jako o działaniu matematycznym, że każde moje spotkanie ze światem uczuć jest jak równanie, które trzeba rozwiązać. Im bardziej skomplikowana sytuacja, im większa mieszanka emocji w danym momencie, tym to równanie jest oczywiście trudniejsze. Dla większości ludzi emocje to są stany, które rozumieją i wyrażają intuicyjnie. Nie musieli spędzać specjalnie dużo czasu nad tym, by rozkminić, jak one działają. Oni po prostu przez okres dzieciństwa metodą prób i błędów oraz dzięki w miarę niezaburzonemu rozwojowi neurologicznemu pewne rzeczy przyswoili. Dla mnie emocje są rzeczami, które muszę poddać analizie i przenieść na poziom rozumu, nie intuicji, która szwankuje. A kiedy uda mi się w końcu dojść, co ja tak właściwie czułem, to czuję się naprawdę zaskoczony. Jakbym odkrył to, co wszyscy wiedzą, tylko metodą, której nikt w życiu nie próbował. Jakbym zgrywał drugiego Kolumba i na nowo, w cudzysłowie, odkrył Amerykę, ale tłukąc się przez biegun północny. Pewnie część z was zastanawia się, jak to wpływa na mnie w codziennym życiu i powiem szczerze, że ani mi to nie przeszkadza, ani mi to jakoś specjalnie nie pomaga. Tak naprawdę na co dzień o tym nie myślę. Ale kiedy przychodzi do budowania relacji, czy zwierzania się ze swoich uczuć, czy problemów emocjonalnych, to często trafiam na przeszkody, które naprawdę ciężko pokonać. Na szczęście teraz wiem, gdzie leży problem. Potrafię przeanalizować moje doświadczenia i błędy z przeszłości związane z niewłaściwym zrozumieniem moich stanów emocjonalnych i staram się ich nie popełniać teraz. W tym sensie, że na przykład często, gdy nie wiem, co czuję w danym momencie, to po prostu mówię, że nie wiem, co czuję w danym momencie. Proste. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu może to być niezrozumiałe albo nawet szokujące. Jak to nie wiesz, co czujesz? Ale ja przestałem się tym przejmować i jestem szczery wobec siebie i innych. Jeżeli mam czas na zastanowienie się, to zazwyczaj jestem w stanie udzielić w miarę precyzyjnej odpowiedzi na temat tego, jak się dokładnie czuję i co w danej chwili przeżywam. Tak więc w codziennym życiu, kiedy przychodzi mi mierzyć się z emocjami swoimi i w relacjach z innymi ludźmi, to tak. Jest to wyzwanie. Wyzwanie, z którym nadal uczę się sobie radzić i nie ukrywam, wychodzi różnie. Czasem ulegam presji grupy, by wyrazić uczucia, by nie poczuć się głupio i mówię nieprawdę odnośnie mojego stanu emocjonalnego. Albo, co zdarza się zdecydowanie częściej, gubię w rozmowie na te tematy język przy najprostszych zdaniach, jak student na egzaminie ustnym. Jednak największą trudnością związaną z aleksytymią jest zaburzona umiejętność dotarcia do innych ludzi, mówienia o swoich problemach wtedy, kiedy tego naprawdę potrzebuję. I jest to coś, w czym potrzebuję pomocy z zewnątrz, bo sam niestety nie jestem w stanie tego ogarnąć. Jest to praca wymagająca ode mnie wysiłku, wejrzenia w głąb własnych uczuć i odkrywania tego, co nieodkryte, nazywania tego, czego często nie da się nazwać. Przynajmniej dla mnie. Dla drugiej strony zaś zazwyczaj jest to lekcja cierpliwości, empatii i wyrozumiałości. Niestety nie każdego na to stać. Jest to o tyle trudniejsze dla drugiej osoby, że moja komunikacja niewerbalna często pozostawia wiele do życzenia i zazwyczaj nie oddaje w odpowiedni sposób tego, co chcę przekazać, a przynajmniej nie tak, jak do tego jest przyzwyczajona osoba, która nie jest w spektrum autyzmu. Te nieporozumienia utrudniają komunikację, a co dopiero mówić o wsparciu emocjonalnym. Ale nie da się ukryć, jest to też jeden z elementów składowych aleksytymii. To, że nie umiem wyrażać emocji, prawdopodobnie skończy się tym, że wyrażę je w sposób nieodpowiedni do tego, jak właściwie się czuję i co chcę przekazać drugiej osobie. Mój ton głosu, wyraz twarzy, gestykulacja czy postawa ciała nie oddają tego, co naprawdę chcę przekazać. Dlatego też tak duży nacisk w komunikacji z drugą osobą kładę na treść tego, co chcę przekazać, przez co moje komunikaty niekiedy wydają się przesadnie wydłużone. Dla mnie bardzo ciężko jest znaleźć słowa do wyrażenia emocji, które nie są powiązane z tym, jak reaguje na nie moje ciało. Podam prosty przykład. Jeżeli czuję, że przyspiesza mi bicie serca, czuję lekki pot na czole i mój oddech staje się nieco cięższy na widok zgrabnej kobiety, to raczej mogę to przypisać uczuciu zauroczenia. Jeżeli natomiast miałbym wejść głębiej i przeanalizować uczucie miłości, które jest bardziej zróżnicowane, głębokie, złożone, długotrwałe i czasem niejednoznaczne, powiedzmy, że zajęłoby mi to zdecydowanie więcej czasu niż innej osobie i dużo rzeczy nie byłoby dla mnie oczywistych, tak jak dla reszty. To, czy kocham daną osobę, poza tym, że moje ciało zachowuje się w jej obecności w określony sposób, jest dla mnie trudne do opisania i intuicja tutaj nie działa. Muszę zatem to przenieść na poziom analizy i racjonalnego myślenia. Zadaję sobie na przykład pytania, czy chcę spędzać czas z tą osobą. Czy dobrze mi się z nią rozmawia? Czy potrafimy dojść do porozumienia po jakiejś kłótni? I tak dalej, i tym podobne. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy jestem na kogoś wkurzony. Czuję, że na jego czy jej widok krew mi szybciej napływa do mózgu, oddech przyspiesza, zaciska mimowolnie pięści, czy marszczę brwi i mam ochotę spalić cały świat. Ale tu też muszę dojść do tego, dlaczego tak jest. To wszystko dzieje się niekoniecznie dlatego, że nie rozumiem uczuć w ogóle, w sensie, że coś w środku we mnie się dzieje, a ja nie potrafię stwierdzić, czy jest to przynajmniej dobre czy złe. Problem polega na tym, że jak już wspomniałem wcześniej, emocje są dla mnie równaniem matematycznym i często są to naprawdę skomplikowane równania matematyczne, które, by je rozwiązać, wymagają czasu i wysiłku. Niestety, większość ludzi jest w tej kwestii komputerem, albo przynajmniej profesjonalnym kalkulatorem, i całe to przeliczanie idzie im kilkanaście razy szybciej. A ja jak muszę liczyć pod kreską. Ponadto emocje nigdy nie są czarno-białe, jednoznacznie pozytywne czy negatywne, ale jest w nich wiele odcieni szarości. Ludzie w spektrum, by ułatwić sobie życie w tym trudnym świecie, lubią szufladkować wszystko, co napotykają, na dobre i złe. Tymczasem z emocjami sprawa tak nie wygląda i stąd też zagubienie w tej kwestii. Dlatego też nigdy nie pytaj autystyka, jak się czuje, albo przynajmniej unikaj tego pytania. Ponieważ odpowiedź okej, którą powie, nie jest zgodna z prawdą i powie tak, bo nie chce się mierzyć z tematem, którego nie ogarnia. Po drugie, ogarnięcie tego, jak się czuje, zajmie mu pewnie z dobrą godzinę i kilka głębokich przemyśleń egzystencjalnych, a nie wiem, czy każdy ma do tego cierpliwość. Także aleksytymia to tak naprawdę niezdolność do opisania uczuć, dlatego że dla nas są one tak skomplikowane, że nie da się ich opisać jednym słowem czy zdaniem. Musimy wejść w nie tak głęboko, rozebrać je na czynniki pierwsze, by w ogóle mieć pojęcie, z jakim uczuciem się mierzę. Jednak z tego co wiem, gdy ktoś mnie pyta, jak się czuję, tak naprawdę nie obchodzi go to, jak się czuję. Zatem po co w ogóle to pytanie? Zatem nie mam jakichś moralnych przeciwwskazań do tego, by skłamać tej osobie w żywe oczy i powiedzieć, że czuję się w porządku. Zatem jeśli ja moje emocje postrzegam przez stan mojego ciała, nie przez rozbudowaną inteligencję emocjonalną, to na przykład depresję mogę tłumaczyć tym, że jestem zmęczony, nie wiem czemu, po prostu jestem zmęczony i chce mi się spać. Na moje nieszczęście złe emocje jak strach, gniew czy obrzydzenie są bardziej odczuwalne w ciele i poprzez to bardziej widoczne na zewnątrz. Natomiast te pozytywne nie wpływają na moje ciało tak mocno, przez co są mi bardziej obce. Więc sam po sobie widzę, że raczej czuję się zazwyczaj gorzej niż lepiej. Chyba, żeby naprawdę poczuć się szczęśliwym, musiałbym osiągnąć stan haju. No dobra, przesadzam, ale jeśli nie odczuwam euforii z jakiegoś powodu, to czasem ciężko mi określić, czy jestem radosny, czy też nie. Z drugiej strony, jeżeli uczucia są zbyt intensywne, to przeciążają mi mózg i muszę natychmiast się wyłączyć, by nie zwariować z nadmiaru bodźców wewnętrznych. To, co może być pomocne w takiej sytuacji i jest to coś, co odkryłem przygotowując się do tego materiału, to koło emocji. Jest to teoria, która zakłada, że możemy przeżywać mieszaninę pierwotnych emocji. Proste emocje mieszają się ze sobą, tworząc jedną złożoną i ta kombinacja kreuje określone przeżycia. Dla mnie jest to coś bardzo trudnego, ale jest to też metoda, która pozwala po nitce do kłębka dojść z etapu przeżycia do początkowych emocji, które się na to przeżycie złożyły. To pomaga, ale wymaga pracy i czasu do opracowania określonych technik. Zatem, czy jest coś złego w tym, żeby podchodzić w sposób analityczny do przeżywanych emocji? No ależ skąd? To nawet bardzo dobrze. Jeżeli nie jesteś w stanie zrobić tego intuicyjnie, bo po prostu twój mózg nie ma takiej funkcji, to robisz to w inny sposób, który pozwoli ci na funkcjonowanie wśród ludzi i pomoże ci radzić sobie z własnymi przeżyciami. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że w wielu sytuacjach jest to uciążliwe, ale moim zdaniem nie jest to jednoznaczna wada. Ma to swoje dobre strony. Jedną z nich jest to, że ja akurat nie ulegam swoim emocjom łatwo. Naprawdę ktoś musi się bardzo długo i intensywnie starać, by doprowadzić mnie do szału. W swoim życiu pamiętam, miałem może ze 3 wybuchy wściekłości, lecz prawie zawsze zanim oddam się uczuciu gniewu, analizuję w głowie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się czuję, co do tego doprowadziło, czy jest coś, co sprawiło, że wkurzam się szybciej i potem dochodzę do tego, że niepotrzebnie się wkurzam. Albo że problem da się rozwiązać w inny sposób i pomaga mi to radzić sobie w wielu sytuacjach. Jestem, można by rzec, takim osobistym terapeutą 24/7. Drugą jest to, że to samo mogę zaaplikować w stosunku do problemów emocjonalnych innych osób. Nie chcę przez to stwierdzić, że jestem urodzonym terapeutą i że każdy problem potrafię rozwiązać w racjonalny sposób, ale dla wielu osób myślę, że takie mocno racjonalne i mało emocjonalne podejście do problemu jest często bardzo pomocne. Ostatnią rzeczą chyba jest to, że mniej czasu spędzam na użalaniu się nad sobą, a zdecydowanie więcej na działaniu w kierunku rozwiązania przyczyn moich problemów z uczuciami. Jest mi także łatwiej zachować zimną krew w sytuacjach kryzysowych, gdy inni tracą głowę lub wymagane jest szybkie działanie. Również w tym sensie uczucia nie stanowią dla mnie przeszkody do działania. Ale tutaj bardziej opisuję moje osobiste doświadczenia i pragnę to zaznaczyć. I nie wiem, jak bardzo one mogą odnosić się do ogółu osób mierzących się z aleksytymią. Jeżeli zaś chodzi o moją wiarę, to nawet tutaj aleksytymia sprawia, że mam trudności w budowaniu czy utrzymywaniu relacji z Bogiem. Zazdroszczę tym, którzy działają w tej sferze intuicyjnie i nie mają problemu z nazywaniem uczuć czy odpowiednim reagowaniem na nie. Myślę, że dużo łatwiej im jest doświadczać emocjonalnie Boga w modlitwie, śpiewie. Potrafią ze szczerym uniesieniem uwielbiać Go. Mi to przychodzi trudno. I raczej moja modlitwa, nawet jeżeli jest szczera, jest też bardzo mechaniczna i bezuczuciowa. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mając lepiej rozwinięte życie emocjonalne i mniej problemów z identyfikacją uczuć, moje życie w sferze relacji, radzenia sobie z problemami i tak dalej, byłoby zdecydowanie łatwiejsze. No ale tak nie jest. I nie zamierzam też rozpaczać z tego powodu ani wygrażać niebiosom. Bo to nic nie da. I muszę nauczyć się żyć z tym, jaki jestem. Dlatego też naprawdę jestem Bogu wdzięczny za to, że wiara w Niego nie opiera się wyłącznie na uczuciach, ani też na rozumie. Tak naprawdę te rzeczy pomagają nam być naśladowcą Jezusa Chrystusa, ale o tym nie decydują. Tak naprawdę największą rolę w życiu chrześcijanina nie odkrywają ani uczucia, ani rozum, ale wola. Rozum jest potrzebny do właściwego zrozumienia Słowa Bożego, rozpoznawania działania Boga w swoim życiu, czy też odpowiedniego kierowania swoim życiem w Bogu. Uczucia dał nam Pan, byśmy mogli przeżywać z Nim relacje w możliwie jak najgłębszy i najlepszy sposób. I nie tylko z Nim, ale z innymi ludźmi, którzy Mu zaufali. Ale ostatecznie o moim zbawieniu decyduje to, czy zdecydowałem pójść za Jezusem. Czy uznałem Go za mojego Pana i Zbawiciela? Czy odpowiedziałem na Boże wezwanie i tu, dzięki Bożej łasce, wybieram, że chcę być z Nim? Moja wola jest Jemu podporządkowana. To, że nie czuję, bym był blisko Boga, nie decyduje o tym, czy rzeczywiście tak jest. To, że nie czuję, żebym kochał moich braci i sióstr w Chrystusie, moich bliskich, wcale nie musi oznaczać, że tak jest. To, że czasem nie umiem, czy mam problemy, by wyrazić słowami i emocjami mojej miłości wobec Boga i bliźnich, też nie decyduje o tym, czy tak jest w rzeczywistości, i nie przekreśla mnie jako Bożego dziecka. Ja zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy związanych z życiem chrześcijańskim jest dla mnie bardzo trudno dostępnych, jak uczucie spełnienia i uniesienia podczas odczuwania Bożej obecności w modlitwie, czy w trakcie uwielbienia Boga przez śpiew. Ja w takich sytuacjach często nie wiem, co czuję i szczerze nawet się na tym nie skupiam, bo wiem, że to nie ma sensu, że jest masa innych sposobów na to, by uwielbiać Boga i oddawać Mu chwałę i na to poświęcam mój wysiłek. Sama wiara to według słownikowej definicji oddanie lub zaufanie komuś lub czemuś, zwłaszcza bez logicznego dowodu. Nie chcę powiedzieć przez to, że wiara wyklucza rozum i uczucia, ale że sam akt zaufania komuś lub czemuś dokonuje się wyłącznie na podstawie woli. Nie możemy w pełni zrozumieć związku między suwerennością Boga, wolną wolą i odpowiedzialnością człowieka. Tylko Bóg naprawdę wie, jak te dwie rzeczy współdziałają w Jego planie zbawienia. W przypadku tej doktryny, prawdopodobnie bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej, niezwykle ważne jest przyznanie, że nie jesteśmy w stanie pełni pojąć natury Boga i naszej relacji z Nim, zarówno przez rozum, jak i uczucia. To, czego natomiast możemy być pewni, to tego, że przyjęcie zbawienia jest aktem woli i niezależnie od tego, jakie zaburzenie masz, jak głęboko jesteś w spektrum, jakie masz trudności w zakresie rozumu czy uczuć, Bóg, tworząc cię, na pewno nie odebrał ci woli, zdolności do decydowania o swoim życiu, jakkolwiek nie byłoby to ograniczone. I to ma znaczenie, bo oznacza, że jesteś odpowiedzialny przed Nim za swoje decyzje. Najważniejszą zaś decyzją, jaką możesz podjąć, jest to, czy odpowiesz na Jego wezwanie. Odpowiesz na przesłanie Ewangelii i w konsekwencji będziesz z Bogiem w Jego Królestwie. Amen.